Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, przy mikrofonie Maja Walczak. Dziś w audycji UG przedstawia kontynuujemy temat szybkich randek naukowo-dziennikarskich realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki. W tej audycji usłyszycie trójmiejskich naukowców, którzy w ramach projektu przeszli kilkugodzinne szkolenie przekazywania swojej wiedzy poprzez media w prosty i zrozumiały sposób. Na koniec naukowcy spotkali się z lokalnymi dziennikarzami, gdzie w rozmowie jeden na jeden mogli podzielić się informacjami o swoich badaniach i osiągnięciach. Rozmowy trwały równe 7 minut, a w efekcie powstały liczne materiały, które mają przenieść tajniki nauki do szerszej publiczności i sprzyjać lepszemu zrozumieniu naukowców przez społeczeństwo. Przed nami druga część rozmów, które z ramienia Radia Mors przeprowadził Karol Stachowicz.
Aneta Łuczkiewicz, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Ja jestem inżynierem, więc przede wszystkim pracuję nad zaawansowanymi metodami uzdatniania wody i odzysku wody. Obecnie nie używa się słowa ścieki, albo staramy się tego słowa nie używać, ponieważ chcemy myśleć o ściekach jako o wodzie, która po prostu jest tylko i wyłącznie zanieczyszczona. Więc odzysk wody to jest tak naprawdę sposób oczyszczania ścieków. Obecnie pracowaliśmy nad takimi metodami usuwania mikrozanieczyszczeń. Mieliśmy projekt, który dotyczył obecności farmaceutyków w naszych ściekach, które dopływają na oczyszczalnie. No więc na przykład dowiedzieliśmy się, że rocznie na taką oczyszczalnię jak Gdańsk Wschód albo Gdynia Dębogórze dopływa nawet 2 tony ibuprofenu. Więc tyle ibuprofenu zażywamy, że 2 tony może dopłynąć rocznie na taką oczyszczalnię. Dobrą informacją było to, że ibuprofen jest rozkładany przez mikroorganizmy, które tam jakby żyją w tym osadzie czynnym, który oczyszcza te ścieki, no sobie świetnie z tym radzą. Ale są również inne farmaceutyki, tak jak na przykład antybiotyki, które z samego założenia działają przeciwbakteryjnie. No więc z tymi związkami już sobie radzimy troszkę gorzej. Teraz jest taka bardzo duża kampania społeczna, która jest prowadzona przede wszystkim w krajach zachodnich, gdzie jest pytanie, czy należy nasze oczyszczanie wzbogacić o 4. stopień oczyszczania ścieków, który właśnie miałby na celu oczyszczać również mikrozanieczyszczenia przed ich zrzutem do środowiska, czyli na przykład u nas do Zatoki Gdańskiej. My jesteśmy w tym fantastycznym tak naprawdę położeniu, ponieważ kiedyś w ogóle było takie angielskie powiedzenie, że dilution is solution for pollution. Więc my mamy ogromny odbiornik i tak naprawdę nasze ścieki no, nie stanowią zagrożenia. Obecnie na przykład ścieki są odprowadzane 2 kilometry w głąb Zatoki Gdańskiej, więc one są rozprowadzane dyfuzorami, dobrze się mieszają, ale jeszcze niedawno były takie czasy, kiedy były odpływy brzegowe, czyli tak naprawdę ścieki po prostu rozpływały się po plażach i wtedy to rzeczywiście stanowiło zagrożenie sanitarne przede wszystkim. Tam nikt się nie kąpał na przykład na Wyspie Sobieszewskiej, która jest poniekąd pięknym miejscem, ponieważ właśnie była ona często skażona. Te wody były skażone bakteriami coli. W związku z tym jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, ale na przykład dużo miast albo większość miast odprowadza jednak swoje ścieki do rzek. I przy tych obecnych bardzo niskich stanach wody, no to zaczyna być, może być, prawda, dosyć poważny problem. Ponieważ często jakby ten udział ścieków w tym przepływu rzeki, to już może nie być jakiś tam do 10%, prawda, albo do 1%, tylko to może być nawet 50%. Niektóre rowy melioracyjne, które odbierają na przykład ścieki z małych oczyszczalni wiejskich, no to w ogóle te ścieki to stanowią 100% przepływu w lecie. Na razie oczywiście wydaje mi się, że to jest tylko taka rozmowa, żeby podnieść świadomość społeczną, jeżeli chodzi o to, że takie mikrozanieczyszczenia się w tych ściekach pojawiają. W ogóle Unia Europejska ma taki bardzo fajny pomysł, a mianowicie pierwszym jakby głównym założeniem jest prewencja. Czyli postarajmy się jakby nie używać tylu mikrozanieczyszczeń, na przykład w naszych środkach dezynfekcyjnych, prawda, czy środkach, które używamy codziennie do mycia, do oczyszczenia na przykład różnych obiektów, żeby tych mikrozanieczyszczeń było jak najmniej, albo żeby były one biodegradowalne. Ale jeżeli chodzi o leki, tutaj już nie mamy wyjścia, prawda? Społeczeństwo się starzeje, musi zażywać leki. Chociaż na przykład w Szwecji pojawił się taki program, gdzie osoby, które na przykład trafiały do zakładów opieki, obiektów leczniczych, na przykład nie wiem, do przychodni, to miały taką listę wypisanych leków, które są łatwo biodegradowalne i ich trudno biodegradowalne odpowiedniki. Czyli na przykład ibuprofen, tak jak powiedziałam, jest łatwo biodegradowalnym lekiem, natomiast diklofenak już nie. Ja wiem, że diklofenak jest bardziej skuteczny, przede wszystkim na bóle, na przykład kości i tak dalej, natomiast jeżeli można spróbować i zacząć od ibuprofenu, no to czemu tego nie zrobić, prawda? Mając na myśli, że jednak ten ibuprofen jest łatwiej rozkładalny, a może nam wystarczy ibuprofen, nie musimy sięgać po ten bardziej zaawansowany lek, jak na przykład diklofenak. Stanach. I jedynym krajem w Europie, które wprowadziło ten już obecnie czwarty stopień oczyszczania ścieków, jest Szwajcaria, ponieważ tam w ogóle szwajcarskie społeczeństwo ma taką bardzo wysoką świadomość, czy właściwie samoświadomość i jakby bardzo mocno patrzy na to, jaki ślad zostawia przyszłym pokoleniom, ale nie tylko, ponieważ większość rzek, które wypływa ze Szwajcarii, bo to jest kraj górzysty, trafia następnie do innych krajów. Więc oni przyjęli założenie, że nie chcą jako kraj zanieczyszczać rzek, które stanowią źródło wody pitnej, na przykład w Niemczech, w Austrii, prawda, czy we Francji. Więc to jest też taka świadomość moich własnych śmieci, czy jakieś zanieczyszczenia ja emituję do środowiska, jest dużo większa.
Co panią tak motywuje w tej pracy? No bo tak jak mówimy o tym, że to jest bazowanie też trochę na tym, że społeczeństwo trochę ignoruje różne rzeczy, to co jest takie motywujące do tej pracy dalszej, żeby to zmieniać?
Ja bym bardzo właśnie chciała, żeby, nie wiem, mieszkańcy Gdańska chociażby mieli takie zapytanie w sobie, że jak na przykład naciskam tą spłuczkę, to żebym była zainteresowana, gdzie te ścieki trafiają. Albo na przykład, co jest odbiornikiem tych moich ścieków, tak? Żeby pojawiło się takie pytanie w społeczeństwie, które się w ogóle nie pojawia. Albo czy mogę coś zrobić ja osobiście, żeby na przykład mniej leków trafiało na przykład na składowisko odpadów, bo mogę je zwrócić do apteki. My bardzo często wyrzucamy te lekarstwa na przykład do kosza na śmieci.
Za chwilę wracamy do naszej audycji.
Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi,
zielone bojówki.
Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil.
Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły.
Lato trwało całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata,
lato trwało całe lata.
Nagle mija w jeden wieczór,
nagle mija w jeden wieczór.
Lato dotyka inflacja, chyba.
Młodość w rytmie SMS-ów.
La, 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 la. Młodość w rytmie SMS-ów.
Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320.
Więc
pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em.
Na moście wisi wciąż lekko memiczna kłódka. Rzuciła mnie Via telefoniczna budka.
Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda.
Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka.
Między
wiekiem dorosłym a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milki, słuchałem Big Pimpin, stałem
na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o.
Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem.
Paweł Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem prodziekanem do spraw nauki, a także pełnię funkcję kierownika Katedry Strategicznego Rozwoju. Stale od kilkunastu lat monitorujemy kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw, w szczególności w kontekście procesów upadłościowych, procesów likwidacyjnych, procesów restrukturyzacyjnych. To są takie nasze korowe działania naukowe. Też w tym obszarze realizujemy dydaktykę. W moim takim portfolio działań doradczo-szkoleniowych, również poza Uniwersytetem Gdańskim, też znajdują się takie projekty, które dla praktyki gospodarczej realizuje pod kątem właśnie restrukturyzacji, optymalizacji procesowej, czyli takiego możliwie sensownego poukładania procesów w jednostkach gospodarczych.
Jak wygląda właśnie proces takiej pracy nad czymś takim?
No przede wszystkim trzeba bardzo dobrze zrozumieć biznes, w jakim funkcjonujemy. Trzeba zrozumieć sektor, uwarunkowania, jakie towarzyszą budowaniu wartości przedsiębiorstwa, w jakim zaczynamy pracować. I staram się wszelkie takie moje działania na poziomie komercjalizacji, na poziomie praktyki gospodarczej realizować w ten sposób, aby były one możliwie partycypacyjnie wypracowywane, czyli we współudziale z osobami, które tak naprawdę na ten temat wiedzą najlepiej i najwięcej, no bo są źródłem takiej no, merytorycznej wiedzy, głębokiej wiedzy sektorowej. Natomiast czasami są po prostu w jakiś sposób obarczeni pewnym stereotypowym patrzeniem przez pryzmat możliwości organizacyjnych, w jakich funkcjonują, więc taka ekspercka, zewnętrzna, doradcza działalność no, otwiera w jakiś sposób horyzont ich działania.
Jakie są produkty jakby tego działalności dla jednostek na przykład zewnętrznych?
Jest kilka takich flagowych działań, jakie w zespole też tutaj uczelnianym wykonujemy, między innymi operacjonalizacja strategii, czyli budowanie takiej strategii, która strategii organizacji, która będzie możliwa do takiego okresowego przeglądu, bo to też nie chodzi o to, żeby budować coś, co będzie gdzieś tak zwanym pułkownikiem, czyli strategia, która będzie gdzieś leżała na biurku bądź też na jakiejś półce i nie będzie w żaden sposób operacjonalizowana, a to jest taki flagowy nasz produkt, oparty zresztą na takiej ugruntowanej w piśmiennictwie naukowym metodyce balance scorecard, czyli zrównoważonej karcie wyników. Drugim takim ciekawym elementem, który też komercjalizowaliśmy ostatnio nawet dla jednego z przedsiębiorstw z naszego województwa, to wartościowanie stanowisk pracy. Czyli mówiąc tak jak najbardziej obrazowo, jak stworzyć system nagradzania pracowników, aby był on sprawiedliwy, ale nie tylko w kontekście takim, że zarząd i HR wiedzą, że on jest sprawiedliwy, ale sami pracownicy wiedzą, że mogą porównywać między sobą jakby poziomy wynagrodzenia, bo wiedzą, że to jest po prostu sprawiedliwe w jakiś sposób subiektywne, jeżeli chodzi o algorytm budowania takiej siatki płac. No i jest jeszcze kilka takich fajnych pomysłów, które do tej pory mieliśmy, realizowaliśmy, między innymi to, w jaki sposób monitorować otoczenie. To jest o tyle mocny temat, gdzie w dobie takich postpandemicznych zmian, jakie na rynkach w różnych sektorach miały miejsce, no to jest no bardzo chyba nośne i takie ciekawe z perspektywy przedsiębiorstw, w jaki sposób monitorować uwarunkowania prawno-ekonomiczno-społeczno-technologiczne w jednym takim modelowym rozwiązaniu, tak aby ta analiza była powtarzalna, żeby można było odwoływać do przeszłości, analizować bieżącą sytuację i, no i budować jakieś perspektywy na przyszłość. Nie? Także to są takie chociażby takie trzy moje główne trzony. No i ostatni taki związany właśnie bardzo mocno z tą moją działalnością naukową to szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem niewypłacalności kooperantów. Czyli jak budować biznes, aby był on bezpieczny z perspektywy potencjalnej niewypłacalności naszych partnerów, która mogłaby mieć daleko idące skutki, takie negatywne dla nas samych, jako dla przedsiębiorstwa, które no, musi na czas regulować swoje zapadalne w krótkim okresie zobowiązania.
To jest bardziej oparte na literaturze, na konkretnych case'ach, jakichś różnych właśnie sytuacji, czy jeszcze zupełnie inna droga?
Ja myślę, że w ogóle dyscyplina nauk o zarządzaniu jakości, jaką reprezentuję, będąc między innymi przewodniczącym tej Rady Dyscypliny naszej, która jest podlega parametryzacji, która podlega ewaluacji i ocenie jakości działalności naukowej, fundamentem jej rozwoju, tej dyscypliny, jest analiza właśnie case study, analiza studiów przypadków, tak jak pan redaktor wspomniał. Natomiast drugą rzeczą jest to, że staramy się też weryfikować dotychczas sprawdzone metodyki, chociażby właśnie analiz sektorowych, takich wielokryterialnych analiz i próbować je adaptować do takiej no, naszej polskiej rzeczywistości. Czasami modele zagraniczne nie do końca mogą być jeden do jednego przekładane na nasz rynek, ale niemniej jednak można w oparciu o taką inspirującą lekturę właśnie zagranicznych modeli, można próbować je metodycznie stosować właśnie na rynku polskim. I te przykłady takich wdrożeń, o których mówiłem wcześniej, one są ewidentnie oparte na ugruntowanych w piśmiennictwie pewnych pomysłach na dokonywanie takich diagnoz czy analiz, natomiast zawsze trzeba to dopasować indywidualnie do danego przedsiębiorstwa, danej organizacji, danego rynku.
Badany jest też pod tym względem wpływ sytuacji gospodarczej, politycznej Polski w tym momencie?
Dokładnie tak, no chociażby we wskazanym przeze mnie chwilę temu modelu, tak zwanym modelu PEST, uwarunkowań prawno-regulacyjnych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, bada się właśnie ten czynnik makrootoczenia, a makrootoczeniem jest to wszystko, co wpływa na organizację, a na co my do końca końca nie mamy bezpośredniego wpływu, prawda? Czyli właśnie legislacja, no możemy w jakiś sposób lobbować, możemy oddziaływać na władze samorządowe czy centralne, ale nie mamy tego bezpośredniego wpływu. Także dokładnie tak to wygląda, że te zmiany takie w makro, no podlegają też takiej fajnej kwantyfikacji i w ten sposób można oceniać ryzyko perspektyw dalszego funkcjonowania w danej rzeczywistości gospodarczej.
Wracamy zaraz po przerwie.
Nazywam się Marcin Marciniak, jestem z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem matematykiem zajmującym się fizyką, to znaczy moje badania dotyczą zastosowań metod matematycznych w opisie fizycznym świata. Bardziej dokładnie, ponieważ w gdańskim ośrodku jest bardzo silnie rozwinięta tematyka związana z podstawami mechaniki kwantowej oraz takiego szczególnej poddziedziny, powiedzmy, teorii informacji kwantowej, no to moje badania dotyczą zastosowania matematyki w rozwoju właśnie tej teorii informacji kwantowej. Znaczy, jak mówię teoria informacji kwantowej, to oczywiście to brzmi bardzo tak, no być może mało komu to coś mówi. Może takim hasłem, które jest bardziej rozpoznawalne tak publicznie, to jest takie hasło, które od czasu do czasu się pojawia, komputer kwantowy, ewentualnie kwantowa teleportacja. To są właśnie takie, powiedzmy, tematy, nad rozwojem których pracują badacze w zakresie teorii informacji kwantowej. Dodam, że w Gdańsku jest jeszcze jedna rzecz z tej branży bardzo dobrze rozwinięta, mianowicie teoria kwantowego szyfrowania. Jest to związane z zabezpieczeniem danych. Wiadomo, że dane bankowe, czy tam dane jakieś wojskowe, czy kontakty dyplomatyczne, no one wymagają różnych algorytmów szyfrowania. Natomiast teoretyczne badania mówią, że gdybyśmy dysponowali komputerem kwantowym, potrafili zaimplementować różne algorytmy kwantowe, które już są opracowane, to właściwie wszystkie nasze dane, pieniądze, no po prostu właściwie już ich nie mamy. Nasi badacze zajmują się właśnie taką kwestią kwantowego cyberbezpieczeństwa. Jak zabezpieczyć się na wypadek powstania komputera kwantowego. Czyli to jest taki, powiedzmy, no, główne cele badań. Natomiast jeśli chodzi o moją rolę, moja rola to jest taka, że ja staram się rozwijać narzędzia matematyczne służące do opisu różnych problemów, którymi się zajmują ci, o których wspomniałem. Moje badania dotyczą w szczególności takich problemów, jak matematycznie rozwijać taką teorię wykrywania splątania kwantowego. Tutaj padło kolejne określenie, może takie trochę egzotyczne. Krótko mówiąc, splątanie kwantowe to jest taki efekt przewidziany przez postulaty mechaniki kwantowej, który przewiduje, że dwie cząstki, na przykład dwa fotony, będące rozseparowane od siebie, odległe od siebie o miliony, miliardy kilometrów, mogą być w stanie splątania, to znaczy, że zmiana stanu jednego fotonu spowoduje automatycznie zmianę stanu drugiego fotonu, mimo że one są rozseparowane. To oczywiście brzmi bardzo jakoś fantastycznie. W latach 30. Einstein nie mógł się pogodzić z takimi jakimiś konsekwencjami, więc zaczął w ogóle kwestionować mechanikę kwantową. Jednak w latach 90. zjawisko splątania kwantowego zostało potwierdzone eksperymentalnie i za te badania, za te doświadczenia w zeszłym roku została przyznana Nagroda Nobla. Zresztą warto dodać, że jednym z laureatów był Anton Zeilinger, laureat doktoratu honoris causa naszej uczelni i bliski współpracownik profesora Żukowskiego z naszego uniwersytetu. No więc wracając do tego splątania, to oczywiście matematycznie mamy pewne narzędzia, jak to opisywać i okazuje się, że jest bardzo trudnym problemem z punktu widzenia nawet matematyki, jak wykryć splątanie. Mamy stan, który jest tam opisany jakimś obiektem matematycznym, jak wykryć splątanie. I tym z grubsza rzecz biorąc zajmują się moje badania. Należy tutaj powiedzieć, że mechanika kwantowa to jest taka teoria, która opisuje zachowanie się, opisuje zjawiska w mikroświecie. To jest w świecie cząstek elementarnych, a nawet takich składowych tych cząstek elementarnych. W takim naszym świecie klasycznym, tak go nazywamy, zjawisk kwantowych nie obserwujemy. I teraz ten komputer kwantowy, on może być skonstruowany w ten sposób, że wykorzystamy efekty kwantowe zachodzące na poziomie atomowym. Czyli żeby skonstruować jakiś taki komputer kwantowy o wystarczająco dużej mocy obliczeniowej, musimy nauczyć się kontrolować większe ilości pojedynczych atomów. Czyli mamy tam ileś atomów i trzymamy je w jakimś odpowiednim stanie, utrzymujemy je w stanie splątania, no i potem przekształcamy, jakąś informację wrzucamy do jednego i ponieważ te atomy są ułożone tak, żeby realizować jakieś bramki logiczne, no dostajemy efekt obliczeń. Tak to z grubsza rzecz biorąc wygląda.
To wszystko na dziś w audycji UG przedstawia. Do usłyszenia w kolejnej części już za tydzień. Przy mikrofonie Maja Walczak.
Uniwersytet Gdański przedstawia.